Z największą uwagą, drodzy siostry, bracia, wsłuchujemy się w słowa Pana Jezusa, najpierw dotyczące Królestwa Bożego. Nie przyjdzie dostrzegalnie. Nie da się określić pojęciami przestrzennymi. Oto tu jest, oto jest tam. Królestwo Boże ma przede wszystkim charakter duchowy, łącząc ludzi ze sobą. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Z największą uwagą także wsłuchujemy się w to, co Pan Jezus powiedział o sobie, przestrzegając najpierw przed fałszywymi mesjaszami. Powiedzą wam, oto tam lub oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Syn Człowieczy bowiem przyjdzie niespodzianie, wkroczy w dzieje ludzkości jak błyskawica, gdy zabłyśnie. Przyjdzie w chwale, ale zanim to nastąpi, musi przejść przez cierpienie i mękę. Wpierw musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Te słowa odnoszące się do Królestwa Bożego i do samego Jezusa Chrystusa możemy, moi drodzy, na zasadzie pewnej analogii odnieść do polskości jako pewnej wartości duchowej. Odnieść do tej polskości, tego poczucia polskości, które w życiu narodu kształtowało się zwłaszcza w czasach zaborów. Ta polskość nie przychodziła dostrzegalnie. Nie dało jej się określić przestrzennymi pojęciami, ona jest tu albo jest tam. Ona miała charakter duchowy. Ona łączyła Polaków ze sobą. Ona sprawiała, że Polacy stawali się Polakami. To właśnie genialnie wyraził generał Józef Wybicki w Mazurku Dąbrowskiego, pisząc: przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Będziemy Polakami, stając się wewnętrznie związani z polskością, która jest w nas i pośród nas i która sprawia, że stajemy się ludźmi wewnętrznie wolnymi. I za tę polskość w wymiarze duchowym wiemy, jak wiele pokoleń Polaków, naszych przodków, cierpiało, modliło się, oddawało własne życie dla niej i za nią. Po latach na tym wielkim areopagu świata, jakim jest UNESCO, 2 czerwca 1980 roku, święty Jan Paweł II mówił o suwerenności dzięki właśnie temu pierwiastkowi ludzkiego ducha, dzięki kulturze. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie był przez sąsiadów skazywany na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, lecz tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu, u podstaw kultury i jej przyszłości. Nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek. Ocaliliśmy siebie przez te 123 lata niewoli. Ocaliliśmy siebie także podczas trudnych czasów, które zaczęły się w 1939 roku. Ocaliliśmy się przez to, co nas najbardziej wewnętrznie spajało, co się tworzyło, co było wykwitem najbardziej szlachetnym polskiego ducha, o co się modlono w domach, w kościołach, wszędzie tam, gdzie byli Polacy, choć nie zawsze zaborcy pozwalali na to, żeby o to można było w kościołach oficjalnie się modlić. Jakże przejmującym świadectwem tego zmagania o polskość, o wiarę, o wierność jest modlitwa pielgrzymów zawarta w Księdze Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, księdze napisanej przez Adama Mickiewicza i opublikowanej w 1832 roku, tuż po upadku Powstania Listopadowego. Panie Boże Wszechmogący, dzieci narodu wojennego wznoszą ku Tobie ręce bezbronne z różnych końców świata. Wołają do Ciebie z głębi kopalni sybiryjskich i ze śniegów kamczackich i ze stepów Algeru i z Francji ziemi cudzej. W ojczyźnie naszej, w Polsce wiernej Tobie, nie wolno jest wołać do Ciebie. I starsi nasi, kobiety i dzieci modlą się do Ciebie w skrytości, myślą i łzami. Boże Jagiellonów, Boże Sobieskich, Boże Kościuszków, zlituj się nad ojczyzną naszą i nad nami. Pozwól nam modlić się znowu do Ciebie obyczajem przodków, na polu bitwy z bronią w ręku, przed ołtarzem zrobionym z bębnów i dział, pod baldachimem zrobionym z orłów i chorągwi naszych. A rodzinie naszej pozwól modlić się w kościołach miast naszych i wiosek naszych, a dzieciom na grobach naszych. A wszakże niech się stanie nie nasza wola, ale Twoja. I z tej modlitwy pielgrzyma wyrosła kolejna część Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, czyli Litania Pielgrzymska, a pośród niej następujące wezwania. Boże Ojcze, któryś wywiódł lud Twój z niewoli egipskiej i wrócił do Ziemi Świętej, wróć nas do ojczyzny naszej. Synu Zbawicielu, któryś umęczony i ukrzyżowany zmartwychwstał i królujesz w chwale, wzbudź z martwych ojczyznę naszą. Matko Boska, którą ojcowie nasi nazwali królową Polski i Litwy, zbaw Polskę i Litwę. O wojnę powszechną za wolność ludów prosimy Cię, Panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej prosimy Cię, Panie. Niemal 70 lat później, po tej księdze narodu polskiego i polskiego pielgrzymstwa. W roku 1900 Władysław Bełza opublikował swój słynny katechizm dziecka polskiego, w którym zostały zawarte te najświętsze wartości, o których pamiętano, za które się modlono, które tworzyły tożsamość kolejnych pokoleń Polaków, począwszy od dzieci. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Czym ty dla niej wdzięczne dziecię? Coś jej winien oddać życie. Tak uczono kolejne polskie pokolenia. Tak uczono, o to się modlono, w tym wzrastano. Na początku sierpnia 1914 roku wybuchła Wielka Wojna. W jakiejś mierze spełniło się wołanie Mickiewicza o wojnę powszechną za wolność ludów. Ale wtedy, kiedy ona wybuchała, kiedy ówczesne potęgi wypowiadały wojnę przeciwko sobie, nikt o Polsce ani nie myślał, ani myśleć nie chciał. Jakżeż realistycznie wyraził to Józef Piłsudski 7 sierpnia 1927 roku w Kaliszu. Kiedy w 1914 roku wojna wybuchła na świecie i kiedy ludzie szli przelewać strumieniami i potokami swoją krew dla takich czy innych celów, to między tymi celami nie było celu Polski. Nikt dla Polski przelewać krwi nie chciał i nikt celów politycznych związanych z Polską w początkach wojny nie stawiał i stawiać nie chciał. Ale Polacy chcieli. Ale Polacy wtedy od samego początku upominali się o sprawę polską. I doskonale wiedzieli, że Polska nie jest ani w Petersburgu, ani w Berlinie, ani w Wiedniu. Ale też wiedzieli, że wszędzie tam, gdzie toczą się najważniejsze gry o przyszłość Europy i świata, tam trzeba być. I tam trzeba w tym zmaganiu się o przyszłość Polski, mimo różnic dzielących wówczas Polaków, stawać razem. I stąd tylu ojców założycieli niepodległości, których wymieniamy zwłaszcza dzisiaj. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Korfanty, Jan Ignacy Paderewski. Oni wiedzieli, o jaką stawkę rzecz się toczy. A jeżeli jest to rzecz pospolita, czyli wszystkich Polaków, jej wolność, jej polskość, to trzeba się wznieść ponad podziałami, jakie wtedy panowały. 11 listopada, 103 lata temu, nastąpił cud niewyobrażalny przez nikogo, bo oto rozpadły się potęgi, które przez 123 lata sprzysięgały się przeciwko Polsce i jej wolności. Najpierw wybuchła tak zwana rewolucja październikowa w Petersburgu w 1917 roku, która doprowadziła do upadku Rosji carskiej Mikołaja II i przejęcia władzy przez bolszewików Lenina. Rosja wypadła zatem z tej wielkiej gry ówczesnych mocarstw. 10 listopada 1918 roku cesarz Wilhelm II Hohenzollern ogłosił dymisję, wyjechał do Holandii, co oznaczało upadek cesarstwa niemieckiego. 11 listopada cesarz Karol Habsburg zrezygnował z udziału w rządach, co było też symbolicznym znakiem, że rozpadła się monarchia austro-węgierska. Wolność stała się udziałem Polaków. Już 7 października Rada Regencyjna w Warszawie proklamowała utworzenie niepodległego państwa polskiego. Ale 11 listopada ta właśnie Rada przekazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim. Następnego dnia powierzyła mu misję utworzenia rządu narodowego. W tej przedziwnej pustce politycznej i w jakiejś mierze militarnej doszło do tego, co Piłsudski po lata określił dość żartobliwym powiedzeniem, bo ni z tego, ni z owego mamy Polskę na pierwszego. Ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ta Polska, która wtedy się rodziła, nie koncentrowała się tylko w Warszawie, ale że to był powszechny zryw narodowy, czego świadkiem jest to, że już 13 października utworzono Rzeczpospolitą Zakopiańską, której prezydentem był Stefan Żeromski. Że 10 października powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, reprezentująca polską ludność w Księstwie Cieszyńskim. I że ta Rada jako rząd trwała aż do 1920 roku. Że 28 października tu w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna. Że 6 listopada powstała Republika Tarnobrzeska w opozycji pewnej do Komisji Likwidacyjnej, ale wskazująca, że tam też, w tym zakątku Polski, są Polacy, którzy organizują się, myśląc o niepodległej. 7 listopada powstał w Lubinie tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej. 10 listopada powstała Rzeczpospolita Ostrowska w Ostrowie Wielkopolskim i trwała aż do Powstania Wielkopolskiego. Powstała w Domu Katolickim tego miasta. I wtedy wyłoniony Komitet Ludowy ogłosił rezolucję: żołnierze, obywatele i młodzież Polska żądają uroczyście wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski Ludowej z wolnym przystępem do morza w granicach sprzed pierwszego rozbioru i przyrzekają w jej obronie dać życie i mienie. Na Kresach pod koniec listopada powstała Republika Pińczowska. 12 listopada w innym zakątku Wielkopolski miała miejsce rewolucja witkowska, a przede wszystkim w Wielkopolsce i nie tylko tam, na Pomorzu, na Śląsku działała najpierw tajnie, a później w sposób oficjalny Naczelna Rada Ludowa, która wzięła później odpowiedzialność za powstanie wielkopolskie. To świadczy, to rozproszone działanie tylu Polaków w tylu miejscach. To świadczy, jak polskość w różnych zakątkach naszej podzielonej jeszcze ojczyzny była żywa, była droga, była czymś tak cennym, dlaczego wszyscy byli gotowi dać swoje życie i swoje mienie. Trudno zapewne oddać nastrój szczęścia i wolności, kiedy wtedy w tych listopadowych dniach rozbrajano Niemców w Warszawie i można było stwierdzić, stolica jest wolna. Jeżeli Mickiewicz w Panu Tadeuszu pisał o roku 1812, o wiośnie tego roku, jako jedynej w swoim życiu, jedynie wolnej, jakiej doświadczył, to dla tych ludzi, uczestników tamtych zdarzeń, jak czytamy ich wspomnienia i relacje, to były dni prawdziwie niezapomniane. Mogli powiedzieć wtedy: Polska jest tu, Polska jest teraz, Polska jest tu i teraz, ponieważ jest w naszych sercach zjednoczonych jedną myślą, jedną miłością, jedną nadzieją. Mimo że nie miała jeszcze ani określonych granic, ani nikt nie wiedział, jaki będzie jej kształt polityczny, jak potoczą się dzieje jej najbliższych miesięcy i lat. Było szczęście, że Polska jest wolna, że jest. Jakimś echem tamtych wydarzeń z 1918 roku są przeżycia ludzi, którzy wrócili do Polski już wolnej kilka miesięcy czy kilka lat później. I tutaj pozwólcie, że przytoczę dwie jakże znaczące relacje. Najpierw świętej Urszuli Julii Leduchowskiej, która w początkach sierpnia 1920 roku do Warszawy zbliżała się wtedy nawała bolszewicka. Przywiozła z Danii polskie sieroty, dzieci polskich robotników, którzy tam zmarli. Uważała, że trzeba je sprowadzić do Polski, bo grozi im wynarodowienie i utrata katolicyzmu. Więc tymi polskimi sierotami przyjechała do naszej ojczyzny. W Zbąszyniu na polsko-niemieckiej granicy rewizja rzeczy i wjeżdżamy do Polski. Polski żołnierz stoi w komorze celnej. Słyszymy polską mowę. A więc jesteśmy w zmartwychwstałej, wolnej Polsce. Śliczny dzień, zachodzące słońce złotem pokryło lasy i pola, niebo się czerwieni. Było cicho, spokój ogarniał całą przyrodę, równie błogo, spokojnie i radośnie robiło się w duszy. I kilka dni później, kiedy udała się do Poznania. W pierwszych dniach pobytu w Polsce wybrałam się któregoś dnia do księdza kardynała Dalbora i przechodząc przez Plac Wolności byłam świadkiem uroczystości poświęcenia sztandaru Wojska Polskiego. Ołtarz polowy, a przy nim ksiądz kardynał odprawiający mszę świętą dookoła plac. taki śliczny, radosny widok. Nasze Wojsko Polskie, upadające na kolana przed białą hostią. Nasze polskie wojsko. I druga relacja z tego samego czasu, gorącego lata 1920 roku, kiedy do Polski z Kijowa z najbliższymi mogła przybyć pani Stanisława Skosecich-Andrzejowa-Deskur, matka księdza kardynała Andrzeja Marii Deskura. We swoich wspomnieniach tak oto opisała swoje pierwsze spotkanie z wolną ojczyzną. Nareszcie pewnego słonecznego, czerwcowego popołudnia zajechaliśmy na dworzec główny w Warszawie. Kto tego nie przeżył, nigdy nie zrozumie naszych uczuć. Urodzone w niewoli, okute w powiciu, nie wierzyliśmy własnemu szczęściu, że jesteśmy w wolnej Polsce. Pozbawione gniazda rodzinnego, bez grosza, zdając sobie sprawę z tego, że ciężko będzie stworzyć sobie nowe warunki egzystencji, uważałyśmy, że te ofiary są niczym w porównaniu z tym największym szczęściem – być w wolnej Polsce. Nie ma większego szczęścia. Dzisiaj dziękujemy Bogu za tamte wydarzenia. Prawdziwie cudownego zmartwychwstania naszej ojczyzny sprzed 103 lat. A jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że o wolność naszej ojczyzny trzeba nadal się zmagać wobec tylu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. Trzeba o tę wolność się modlić. Trzeba tę wolność wykuwać wiernością codziennego dnia, wiernością wobec najświętszych wartości, dla których tamci ludzie cierpieli, modlili się, oddawali swoje życie. Wartości, które nam przekazali. Wartości, które musimy w sobie pomnażać, by przekazać je tym, którzy przyjdą po nas. To zadanie dzisiejszego dnia. To zadanie najbliższych tygodni i miesięcy. Nie stracić nic z tamtego szczęścia ludzi, którzy poczuli smak wolności. Nie stracić nic z tego smaku wolności, by przekazać ją kolejnym pokoleniom, którzy już urodzeni w wolnej Polsce będą wiedzieli, jak bardzo szczęśliwy człowiek, który może na co dzień powiedzieć: jestem Polakiem w mojej ojczyźnie. I to uważam za moje szczęście. Amen.